Zanim rozpoczniemy naszą katechezę, zwróćmy się do Pana z wołaniem, ze wspólną modlitwą. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, posyłaj nam swego ducha, spraw, aby ten czas, który nam dajesz, był czasem zanurzenia się w Ciebie, był czasem odkrywania Ciebie i umacniania naszej wiary. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź z nami. Prośmy Maryję, oblubienicę Ducha Świętego, by nam towarzyszyła, nas prowadziła i nas wspierała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Moi drodzy, przeżywamy czas oktawy Wielkanocy. To dzień, który Pan uczynił. Świętowanie zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, szatanem. Dziś także to dziewiąty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia. Przededniu święta Bożego Miłosierdzia. W tym doświadczaniu naszej słabości i grzechu słyszymy orędzie nadziei. Orędzie o Bogu, bogatym w miłosierdzie, pochylającym się nad nami, podającym nam rękę, podbudowującym naszą ufność, że dzięki Jego miłosierdziu i my możemy mieć udział w Jego zwycięstwie, że jest realne i możliwe dzięki Bożemu działaniu osiągnięcie pełni, zrealizowanie owego odwiecznego powołania do świętości i udziału w życiu samego Boga. W tych kontekstach, które przeżywamy, które są naszym udziałem, chciałbym poprowadzić dzisiejszą katechezę i pochylić się nad zagadnieniem, o którym święty Jan Paweł II w ramach katechez dotyczących credo stwierdził. Rozpoczynamy cykl katechez, których temat znajduje się w sercu wiary chrześcijańskiej, a zarazem w sercu człowieka powołanego do wiary. A Ojciec Święty Franciszek w jednej ze swoich niedzielnych homilii o tym temacie mówi: jedna z najbardziej pocieszających prawd. Tą prawdą, tym tematem, nad którym chcemy się dzisiaj pochylić, jest prawda o Bożej opatrzności. O Bożej opatrzności, czyli o Bogu, który jako wszechmogący i mądry Ojciec jest obecny i działa w świecie, w dziejach wszystkich stworzeń, ażeby każde z nich, a przede wszystkim człowiek stworzony na Jego obraz, mogło realizować swoje życie na drodze prawdy i miłości wiodącej ku wiecznemu życiu w Bogu. Tak określa opatrzność Bożą święty Jan Paweł II. A już w dziejach myśli ludzkiej, w dziejach człowieka padały pytania o to, do czego zmierza ten świat, czy ktoś nim kieruje. W IV wieku święty Bazylii Wielki pytał, a to pytanie i poszukiwanie odpowiedzi pozostaje wciąż aktualne. Czy jest Bóg troszczący się o sprawy ziemskie? Czy patrzy na życie jednostek? Czy każdemu wymierza według zasług? Ten problem, ten temat, to pytanie sprowadza się więc do odpowiedzi. Czy Bóg interesuje się nadal stworzonym przez siebie światem? Czy też stworzył go i się nim już nie interesuje? Pozostawił go samemu sobie? Jest to nie tylko i nie przede wszystkim kwestia teoretyczna. To nie są tylko dywagacje i rozważania w teorii, ale odpowiedź na to pytanie jest typowo egzystencjalna. Ma daleko idące konsekwencje praktyczne w naszym życiu. Stąd może na początku, mówiąc o opatrzności, Zwróćmy uwagę na sam termin. Polski wyraz opatrzność jest odpowiednikiem terminu greckiego pronovia. To greckie słowo składa się z przedrostka ukierunkowującego pro, czyli przed, i wyrazu zasadniczego nous, intelekt, rozum. Możemy więc powiedzieć, że to greckie słowo pronoia oznacza myślenie naprzód, myślenie z troską, dla kogoś, z miłością, w duchu opieki, przedsiębranie środków dla osiągnięcia dobra. To greckie słowo ma swój łaciński odpowiednik providencja, czyli widzieć w przód, doglądać, rozpoznawać coś ukrytego, okazywać troskę, doglądać, opiekować się kimś. W języku polskim oznacza to opatrzyć, opatrywać, uposażyć, roztoczyć opiekę, wykazać troskę i pieczę, czujność, mieć baczenie, utrzymywać porządek. Możemy to podsumować, że pronoia akcentuje aspekt intelektualny, providencja empiryczny i zmysłowy, a opatrzność emocjonalno-praktyczny. Język hebrajski nie ma wyraźnego odpowiednika na określenie opatrzność, chociaż idea ta jest obecna w całym Piśmie Świętym. Grecka wersja Pisma Świętego tę ideę oddaje właśnie tym technicznym terminem – pronoia. Pierwotnie to słowo pojawia się w Księdze Mądrości. W 14 rozdziale, w 3 wersie czytamy: ale steruje nim opatrzność Twa, Ojcze, bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną. Po raz drugi to sformułowanie znajdujemy w Księdze Mądrości, w 17 rozdziale, w 2 wersecie. Niegodziwcy, co zamyślili ujarzmić lud święty, legli, uwięzieni ciemnością, niewoleni długą nocą, zbiegowie przed wieczną opatrznością, zamknięci pod strzechą. Opatrzność więc, czyli czuwająca i kierująca opieka, troska Boga. Ona działa w całej historii ludu Bożego. To już w stworzeniu widzimy Boga dzielącego się swoim istnieniem, stwarzającego świat i człowieka, dla którego ten świat stwarza. Widzimy to w historii zbawienia, w kolejnych przymierzach zawieranych przez Boga, który troszczy się o swój lud. Widzimy tę troskę w postawie Abrahama. Widzimy w Saulu, który wiedziony jest do groty, w której przebywa Dawid. Widzimy to w historii Eliasza, któremu Bóg każe go karmić kruką. Widzimy to w historii wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I w wielu miejscach dostrzegamy działanie Pana Boga, który troszczy się o swoje stworzenie, troszczy się o człowieka, okazuje mu swoją miłość, prowadzi go ku dobru. Okazuje mu swoją miłość, swoje zainteresowanie. Wiedza, jaką posiada Bóg, jest absolutnie doskonała. Ten, który przenika wszystko, objął swoim planem stworzenia materię, zdarzenia, historię, czyny i myśli. Nic nie wymyka się jego spojrzeniu. Dzięki temu przedwiecznemu, nieomylnemu poznaniu opatrzność prowadzi do całkowitego spełnienia swojej woli, zarówno co do świata, jak i do Bożych dzieci. Opatrzność więc to sam Bóg, najwyższy władca, który panuje nad wszystkim, nawet jeśli pozory wydają się przeczyć tej prawdzie. Można by więc powiedzieć, że ten temat, który dotykamy, sprowadza się do tego rozstrzygnięcia, do tego odkrycia, czy Bóg interesuje się światem i działa w nim, czy też nie interesuje się. Stworzył świat, zostawił go swojemu biegowi i niech on teraz się toczy po swojemu. Słowo Boże, historia zbawienia pokazuje nam, że ci, którzy głoszą, że Pan Bóg nie interesuje się światem, są w błędzie. Jak usłyszeliśmy, ta prawda o opatrzności Bożej to serce wiary chrześcijańskiej, to serce człowieka powołanego. Jest to jedna z najpiękniejszych praw, ale jakże też trudnych do zaakceptowania. Co ona nam mówi? Co nam przynosi prawda opatrzności Bożej? Mówi nam, że cały świat, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, i każdy z nas jest w rękach Pana Boga. Pan Bóg nas nie wypuszcza ze swoich rąk. Pan Bóg nie traci nas ze swoich oczu. On, Bóg, który jest doskonałą miłością, jest nieustannie obecny w naszym życiu, jest nieustannie obecny w tym świecie. Ksiądz Wąs w jednej ze swoich wypowiedzi przywołuje postać Albino Lucianiego, Jana Pawła I, i wskazuje, że ten papież bardzo chętnie wracał do słów proroka Izajasza z 49 rozdziału. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Mówi ksiądz Wąs, że papież potem dodawał z prostotą dziecka. Jeśli Bóg tam u góry, w raju, ma przypadkiem stolik, na stoliku jest moja fotografia, zawsze przed jego oczami. Pan nigdy o mnie nie zapomina. A papież Franciszek, przywoływany już przeze mnie w niedzielnej homilii, której w treści liturgii słowa są także te słowa z księgi proroka Izajasza, tu już przeze mnie przytoczone, mówi tak. Jakże jest to piękne. Bóg nigdy o nas nie zapomina, o żadnym z nas. Pamięta każdego z nas z imienia i nazwiska. Kocha nas i nie zapomina. Jakże to piękna myśl. Prawdziwie. Jakże to piękna myśl, jakże to piękna prawda. Bóg o nas pamięta. Bóg o nas nie zapomina. Pamięta o nas w każdej chwili, pamięta o nas w każdej sytuacji. Tę prawdę ukazuje nam całe Pismo Święte. Tę prawdę podaje nam także Kościół do wierzenia. I choć w całej tradycji Kościoła, w Piśmie Świętym, u ojców Kościoła, przez wieki historii trwającej, ten temat się pojawia. To rozważanie nad tą prawdą trwa. Prawda wiary jest stale w życiu Kościoła obecna i aktualna, w nauczaniu zwyczajnym, codziennym. To po raz pierwszy w sposób uroczysty tę prawdę o opatrzności Bożej sformułował i określił Sobór Watykański I, który światu zagubionemu, światu XIX-wiecznemu przypomniał. Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją opatrznością i wszystkim rządzi, sięgając potężnie od krańca do krańca i władając wszystkim z dobrocią. Bo wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego oczami. Nawet to, co ma się stać w przyszłości z wolnego działania stworzeń. Tę prawdę, którą określił i sformułował, zdefiniował Sobór Watykański I, wyznajemy i odkrywamy ją także w dalszym nauczaniu Kościoła. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone w drodze, in statu vie, do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą opatrznością, mówi dalej katechizm, nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do tej doskonałości. I cytuję to określenie Soboru Watykańskiego I. Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją opatrznością i wszystkim rządzi, sięgając potężnie od krańca do krańca i władając wszystkim z dobrocią. Bo wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego oczami. Nawet to, co ma stać się w przyszłości z wolnego działania stworzeń. I w kolejnym punkcie katechizm mówi: świadectwa Pisma Świętego na ten temat są jednomyślne. Troska opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia. Obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych, aż do wielkich wydarzeń świata i historii. Księgi Święte z mocą potwierdzają absolutną suwerenność Boga w biegu wydarzeń. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce, mówi Psalm 115. A o Chrystusie zostało powiedziane: ten, co otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, mówi Księga Przysłów, lecz wola Pana się ziści. Dostrzegamy więc, że w nauce Kościoła prawda o opatrzności Bożej jest konkretna, sformułowana i okazuje nam, przedstawia nam, że w tej prawdzie zawarta jest droga, którą człowiek ma do przebycia pod okiem kochającego, troskliwego, ale i rządzącego Boga. Tu znajdujemy to odniesienie także do wyznania wiary, kiedy mówimy: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Z jednej strony ta formuła i prawda wiary, wyrażona także w tym prawdzie opatrzności Bożej, ukazuje, że ten Bóg jest wszechmogący. To, co mieliśmy wyrażone, że Bóg swej opatrzności wszystkim rządzi. Z drugiej strony jest to Ojciec, czyli ten, który zachowuje, ten, który się troszczy. Opatrzność Boża ma więc w sobie te dwa wymiary działania Pana Boga. Z jednej strony Pan Bóg wszystkim kieruje, rządzi. Tu ukazuje się Jego władza, Jego wszechmoc, Jego działanie i prowadzenie według Jego woli. Z drugiej strony słyszymy o trosce, o zachowaniu. Bóg się troszczy o każdego z nas. Bóg każdego miłuje. Te prawdy odnajdujemy w Słowie Bożym. W Księdze Hioba czytamy: wielki jest Bóg w swej wszechmocy, cóż takim mistrzem jak On? On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla. One płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi. Tak utrzymuje ludzi i żywność im daje obficie. A w innym miejscu Księga Hioba mówi: blask Jego chmury rozpędza słońce, rozprasza obłoki. Wszystkie nakazy wykonał na całej powierzchni ziemi. Podobnie Księga Syracha: rozkazem swoim rzuca On błyskawice i szybko wysyła pioruny sługi swego sądu. Psalmista natomiast wysławia Boga i woła: oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. To otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. W ten sposób Pismo Święte w wielu miejscach pokazuje tę najwyższą władzę Boga nad światem, ale jednocześnie troskę, którą Bóg roztacza nad wszystkim stworzeniem, a szczególnie nad człowiekiem. Ta prawda obecna jest też w Nowym Testamencie, gdzie czytamy w Ewangeliach świętego Mateusza, świętego Łukasza: nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. I mówi Ewangelia: czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. I w Ewangelii świętego Mateusza czytamy: przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? A odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? W ten sposób te wszystkie przytoczone słowa pokazują prawdziwie: Bóg jest obecny w naszym życiu, Bóg się troszczy, Bóg pamięta, Bóg prowadzi nas do celu ostatecznego. A tym celem ostatecznym jest zbawienie, danie nam miejsca w Królestwie Bożym. Sprawienie, abyśmy mieli jako ludzie udział w bóstwie samego Boga, abyśmy stali się uczestnikami synostwa Bożego. I to jest pierwotny zamysł Pana Boga i On nas w opatrzności swojej do tego prowadzi, do tego spełnienia, które chce nam dać. Dlatego nam przypomina, abyśmy wprzód najpierw starali się o Królestwo Boże, a wszystko będzie nam dodane. Oczywiście nie oznacza to tego, że Pan Bóg wszystko będzie robił w sposób niezwykły, cudowny, że nie potrzeba w tym naszego zaangażowania, wręcz przeciwnie, Pan Bóg zaprasza nas do współpracy, bo stwarza nas bytami wolnymi i rozumnymi. Dlatego pragnie, abyśmy z Nim współdziałali. Daje nam wyposażenie człowieka, wyposaża wolną wolę i rozum i zaprasza, aby człowiek był współpracownikiem Bożej opatrzności, aby człowiek włączył się w to dzieło. Papież Franciszek mówił w jednym z rozważań przed modlitwą Anioł Pański: w rzeczywistości chrześcijańska duchowość opatrzności nie jest fatalizmem. Nie oznacza oczekiwania, że z nieba spadnie deszcz rozwiązań problemów i potrzebnych nam dóbr. Nie. Przeciwnie. Oznacza to staranie się, by w Duchu Świętym upodobnić się do naszego Ojca Niebieskiego w trosce o Jego stworzenia, zwłaszcza te najsłabsze, najmniejsze. Oznacza się to dzielenie z innymi tym, co mamy, aby nikomu nie zabrakło tego, co konieczne. Innymi słowy, przez samego Boga, w Jego opatrzności, jesteśmy zaproszeni jako współpracownicy opatrzności. Ta prawda, że Pan Bóg nas stworzył, byty rozumne, wolne, zaproszone do współdziałania, sprawia, że założył, czy sprawił, że my stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, stworzeni dobrymi, stworzeni w pełnym zjednoczeniu z Panem Bogiem, tak samo jak aniołowie swojej wolności, mogliśmy podjąć wybór przeciwny woli Pana Boga. I to jest to dotknięcie tematu, który jest najtrudniejszy w przyjęciu prawdy, rzeczywistości, opatrzności Bożej, a mianowicie zła, cierpienia, które jest i jak to pogodzić. Dobry, kochający, o wszystko troszczący się Bóg, który dopuszcza do tego, aby było cierpienie niewinnych, aby dotykały nas nieszczęścia, kataklizmy. To jest wielka tajemnica. To jest tajemnica, o której mówi katechizm Kościoła katolickiego, że nie możemy zadowolić się łatwymi, prostymi odpowiedziami. To jest prawda o Bogu, który nas kocha i prowadzi do zrealizowania woli, ale daje nam wolność. I to ta wolność jest darem tak cennym, że ona była istotniejsza, ważniejsza niż nawet możliwość popełnienia przez nas grzechu. Grzechu, przez który weszło na świat zło. Grzechu, który spowodował konsekwencje także w tym cierpieniu złu, które nas dotyka. Ale dostrzegamy, że plan całościowy i wizję całościową Pana Boga. On wszystkiego chce i wyprowadza dobro. Prowadzi nas do pełni zbawienia. Ale widzę, że doszliśmy do kresu czasu i pewno to zagadnienie będzie trzeba nad nim się bardziej zatrzymać i jeszcze pogłębić w kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.